Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI mianował nowego prezesa Akademii Pro Vita.
Stolica Apostolska opublikowała komunikat z wizyty delegacji watykańskiej w Wietnamie.
W Rzymie zaprezentowano obchody 50-lecia śmierci Piusa XII.
Prałat Krzysztof Nitkiewicz powie o obradach dzieł pomocy Kościołom Wschodnim.
Nadamy relacje z Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Quebecu w Kanadzie.
17 czerwca na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez biskupa Elios Grecze z funkcji przewodniczącego Papieskiej Akademii Pro Vita. Na jego miejsce Benedykt XVI mianował 57-letniego biskupa Salvatore Fisichelle, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupiej. Jest on rektorem Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, a do tej pory pełnił także funkcję biskupa pomocniczego diecezji rzymskiej.
Szereg spotkań z przedstawicielami Kościoła i władz państwowych odbyła w Wietnamie specjalna delegacja watykańska. Przewodniczył jej prałat Pietro Parolin, podsekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami. Delegacja przebywała w Wietnamie w dniach od 9 do 15 czerwca. Dziś opublikowano z tej wizyty oficjalny komunikat watykański.
Oprócz spotkań z władzami episkopatu, przedstawiciele Stolicy Apostolskiej odwiedzili szereg diecezji. Rozmawiali też z dyrektorem Urzędu do Spraw Wyznań. Omówiono działalność Kościoła, w szczególności kwestie nominacji biskupich, stopniowego zwrotu znacjonalizowanych dóbr kościelnych, wprowadzania zasad wolności religijnej oraz wkładu katolików w życie społeczne.
Delegacja Stolicy Apostolskiej została przyjęta przez wicepremiera, a zarazem ministra spraw zagranicznych Pham Gia Kiema. Rozmawiano o kwestiach międzynarodowych, w tym o historycznym wejściu Wietnamu do Rady Bezpieczeństwa ONZ, co ma nastąpić w lipcu. Omówiono perspektywy współpracy ze Stolicą Apostolską w zaangażowaniu na rzecz pokoju i rozwoju świata. Poruszono także sprawę normalizacji stosunków dwustronnych. W tej dziedzinie przewidziano utworzenie wietnamsko-watykańskiej grupy roboczej, która powinna jak najszybciej podjąć pracę. Temat ten omówiono także z wysokim przedstawicielem Komunistycznej Partii Wietnamu.
Delegacja spotkała się również z funkcjonariuszami Regionalnej Administracji Państwowej. Rozmawiano o relacjach z kościołem lokalnym oraz o udziale katolików w obchodach tysiąclecia stołecznego Hanoi, które odbędą się za 2 lata. Strona kościelna podziękowała za zwrot przez państwo terenów otaczających sanktuarium Maryjne La Vang, wyrażając nadzieję na rzeczywiste wejście tej decyzji w życie.
Przedstawiciele Stolicy Apostolskiej przekazali sanktuarium La Vang ozdobną monstrancję jako dar Benedykta XVI. Wraz z miejscowymi wiernymi modlili się tam, aby to drogie Wietnamczykom sanktuarium maryjne stawało się ogniskiem pojednania wszystkich mieszkańców kraju bez względu na pochodzenie etniczne, wyznawaną religię czy polityczne poglądy. Kongres naukowy poświęcony nauczaniu Piusa XII oraz wystawa fotograficzna ukazująca jego osobowość i dzieło to główne wydarzenia przygotowywane w Rzymie z okazji 50. rocznicy śmierci sługi Bożego Eugenio Pacellego. W biurze prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano dziś inicjatywy przygotowywane w związku z półwieczem zgonu tego papieża.
Zamiarem organizatorów wystawy fotograficznej jest ukazanie osobowości Eugenio Pacellego od młodości do śmierci. Wiele zdjęć prezentowanych będzie po raz pierwszy, zaznaczył przewodniczący Papieskiej Komisji Nauk Historycznych, prałat Walter Brandt-Müller. Wystawa fotografii urządzona zostanie w skrzydle Karola Wielkiego przy Bazylice Watykańskiej. Będzie czynna od 21 października bieżącego roku do 6 stycznia roku 2009. Natomiast kongres naukowy organizują na początku listopada 2 uczelnie Wiecznego Miasta – Uniwersytety Gregoriański i Laterański. Biskup Rino Fisichella jest przekonany, że myśl Piusa XII oddziaływała istotnie na teologię XX wieku oraz dzieło Soboru Watykańskiego II.
W życiu Piusa XII zbiegają się różne ważne wydarzenia historyczne. Dwie wojny światowe, zagłada Żydów, komunistyczna okupacja wielu państw chrześcijańskich, zimna wojna, nowe zdobycze nauki, innowacje niektórych szkół teologicznych. Trzeba by długo wyliczać. Wiele zagadnień zostało już przestudiowanych i literatura przedmiotu jest obfita. Natomiast często nieznany jest wpływ Piusa XII na II Sobór Watykański. Jego głębokie i dalekowzroczne nauczanie można poznać w 43 encyklikach oraz wielu przemówieniach, w których podejmował najbardziej kontrowersyjne zagadnienia swoich czasów. Łatwo w jego nauczaniu znaleźć pewne szczególne cechy, które można streścić w trzech punktach. Przede wszystkim promocja nauki wiary. Do historii przeszło określenie dogmatyczne wniebowzięcia, w którym po długich studiach i konsultacjach papież potwierdził chwałę Matki Bożej u boku jej Syna Chrystusa. Encyklika Mystici Corporis o Kościele, mistycznym ciele Chrystusa, patrząc na nią z perspektywy teologicznej tamtych czasów, prezentuje się jako dokument innowacyjny, zwłaszcza jeśli konfrontujemy ją z ówczesną sztywną eklezjologią. Trzeba też przypomnieć encyklikę o rozwoju studiów biblijnych, Divino Afflante Spiritu. Drugą cechą charakterystyczną magisterium Piusa XII była obrona doktryny i zwrócenie uwagi na błędy. Encyklika Mediator Dei, przedstawiając wartość liturgii i misterium Eucharystii, w tym ofiarny charakter mszy świętej, podkreśla równocześnie znaczenie kapłaństwa wiernych, które nie umniejsza kapłaństwa hierarchicznego. Encyklika Humani Generis ze swej strony podjęła poważny problem relatywizmu teologicznego. W świetle licznych faktów epoki posoborowej okazuje się ona jeszcze bardziej dalekowzroczna, niż mogło się to wydawać w pierwszej chwili. Na koniec trzeba dodać, że Pius XII zawsze zabierał jasno i wyraźnie głos w różnych okolicznościach, kiedy było to konieczne. Czynił to zawsze dokładnie poinformowany o faktach, kiedy widoczne były ich przyczyny.
W Watykanie obraduje posiedzenie dzieł pomocy Kościołom Wschodnim. W studiu podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, ksiądz brat Krzysztof Nitkiewicz. Cześć Boże, witam serdecznie.
Witamy.
Czemu tym razem poświęcone są obrady?
W tym roku wracają stare tematy, Irak, Ziemia Święta. Pewną nowością jest problematyka dotycząca katolickich wspólnot na Zakaukasiu. Otóż ich sytuacja jest nieco inna niż kościoła w innych rejonach dawnego bloku komunistycznego. 70 lat ateistycznej propagandy i emigracja, jaka ma miejsce obecnie. Wystarczy powiedzieć, że z Gruzji wyjechało ponad 20% ludności. Otóż te wszystkie zjawiska zdziesiątkowały również wspólnotę katolicką. I dzisiaj mamy w Gruzji nie więcej niż 40 tysięcy katolików, w Armenii około 180 tysięcy. Brakuje świątyń, brakuje księży. Ponadto Kościół katolicki w Gruzji nie otrzymał dotąd osobowości prawnej, chociaż istnieją relacje dyplomatyczne pomiędzy Watykanem i tym krajem. Trzeba powiedzieć, że jeszcze w czasach carskich było zupełnie inaczej. Ile razy widzę w archikatedrze białostockiej nagrobek arcybiskupa Ropa, przypomina mi się przepiękna gotycka świątynia w Batumi, którą on konsekrował w 1904 roku. Otóż w ramach prześladowań chrześcijaństwa, w sposób szczególny katolików, wszystko to zostało odebrane. Ostatni katolicki ksiądz w Armenii zmarł w 1975 roku. W Gruzji pozostał tylko jeden kapłan wykształcony w Rydze. Gdy upadł Związek Radziecki, wierni zaraz się ujawnili i od razu poprosili o opiekę duszpasterską. Chcę zaznaczyć, że jedynym pragnieniem duszpasterzy i stolicy apostolskiej jest zapewnienie tym ludziom tego, do czego mają oni prawo, a więc przede wszystkim mszy świętej i katechizacji, nauczania religii. Ponieważ na przykład w Gruzji jest tylko dwóch księży mających obywatelstwo tego kraju, większość duchownych pochodzi z Polski i z Italii. Nauczyli się języka gruzińskiego, nauczyli się miejscowych zwyczajów, respektują, szanują Kościół prawosławny i pracują bez żadnych zadrażnień, tak jak potrafią najlepiej. Tak samo konieczna jest budowa nowych kościołów, bo stare katolickie świątynie nie zostały w większości dotąd zwrócone, choćby już wspomniana świątynia w Batumi.
Wyjdę w słowo. Księże prałacie, kiedyś proboszcz z Tbilisi opowiadał, że w wyniku tej emigracji jego parafia z 400 osób zmalała do 50 i że ta praca obecnie jest bardzo trudna. Na czym polega udzielana im pomoc?
Ci wierni są bardzo rozproszeni i dlatego duchowni, żeby zapewnić im opiekę duszpasterską, muszą ciągle się przemieszczać. Nawet jeśli taka parafia, grupa liczy 20-40 osób, to oni mają prawo do mszy świętej. Więc pierwsza pomoc to jest pomoc taka ściśle duszpasterska. A jednocześnie w ślad za nią idzie pomoc socjalna. Szczególnie tutaj Caritas Gruzja zorganizował stołówki dla ubogich. Są organizowane kursy przygotowania zawodowego. Kościół zajmuje się sierotami. To wszystko jest robione na rzecz nie tylko katolików, ale całego gruzińskiego społeczeństwa i ludzie tego od nas oczekują.
Nad tym radzicie, te fundusze będziecie teraz przydzielać. Jeżeli chodzi o dialog ekumeniczny, nie brak tutaj trudności, chociaż w Armenii są jego pewne pozytywne przejawy.
Powiedziałbym, że relacje pomiędzy Kościołem katolickim i ormiańskim Kościołem apostolskim są wręcz przyjazne. Pamiętamy, że niedawno złożył tutaj wizytę w Watykanie katolikos patriarcha wszystkich Ormian Kalekin II, spotkał się z Ojcem Świętym i tam na miejscu bardzo życzliwie patrzy na naszych katolików, szczególnie na zakonników ze zgromadzenia mechitarystów, którzy mają ogromne zasługi dla kultury ormiańskiej. Ale również w Gruzji kler katolicki, biskup, stara się robić wszystko, żeby te relacje były jak najlepsze. Na przykład, kiedy ma być zbudowany nowy kościół, to zanim złoży się podanie do władz, biskup katolicki stara się uzgodnić tę sprawę z miejscowym biskupem prawosławnym, żeby wszystko układało się jak najlepiej.
Przekazywana przez Ruako pomoc skądś musi płynąć. Jakie dzieła wchodzą w Ruako?
Ruako tworzy 18 różnych dzieł pomocy. Nie będę tutaj wymieniał wszystkich, ale te, które najbardziej są zaangażowane w Europie Wschodniej, to przede wszystkim dzieła niemieckie. Kirche in Not, Renovabis, również bardzo aktywna jest Œuvre d'Orient z Francji oraz amerykańska Kneva. Oczywiście one dysponują pieniędzmi zebranymi od katolików na zachodzie na rzecz katolików na wschodzie. Ale i w tym wypadku finansowane są często projekty innych wyznań w ramach tego dialogu ekumenicznego.
Trafiają do Was jakieś bardzo konkretne projekty? Księża zgłaszają się indywidualnie, czy jest to koordynowane na szczeblu krajowym?
Każdy projekt musi mieć akceptację biskupa i nuncjatury apostolskiej. Później oczywiście poszczególne dzieła mają swoje preferencje i każdy projekt jest następnie przez wszystkich dyskutowany. Na przykład w obecnym posiedzeniu uczestniczyli biskupi z Armenii i Gruzji razem z nuncjuszem apostolskim. Można było na miejscu zapytać się o konkretne szczegóły. Choćby w Armenii powstaje katedra Ormian katolickich, projekt bardzo kosztowny, ale jednocześnie niezbędny i niewątpliwie przy pomocy tych dzieł będzie możliwa jego realizacja. Ale chcę jeszcze raz dodać, że wszystko robi się w taki sposób, żeby nie urazić w najmniejszym stopniu naszych braci prawosławnych.
Którzy również w jakiś sposób z tej pomocy korzystają.
Oczywiście.
Dziękuję serdecznie za wizytę w studiu. Proszę Państwa, przypomnijmy, przy okazji zgromadzenia Ruako, dzieł pomocy Kościołom Wschodnim, naszym gościem był ksiądz prałat Krzysztof Nitkiewicz, podsekretarz Kongregacji dla Kościołów Wschodnich. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
W Quebecu trwa 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Organizatorzy zbudowali program tego wydarzenia w oparciu o 4 podstawowe elementy życia chrześcijańskiego: modlitwę indywidualną, Eucharystię, katechezę i świadectwa.
Każdego dnia biskupi z poszczególnych regionów świata głoszą katechezę, a wybrane osoby dzielą się świadectwem swego życia chrześcijańskiego. Codziennie uczestnicy modlą się w intencji poszczególnego regionu świata. Wczoraj modlono się za kontynent północnoamerykański, a o złożenie świadectwa chrześcijańskiej wiary gospodarze kongresu poprosili urodzonego w Quebecu Jean Vanier. Przedpołudniowe świadectwo wywarło tak głębokie przeżycia, że zorganizowano dodatkowe spotkanie w godzinach wieczornych.
Mam na imię Ewa. W porannej konferencji Jean Vanier bardzo mocno dotknęły mnie słowa, że nie wystarczy, abyśmy widzieli w chorym, cierpiącym, upadłym człowieku Chrystusa i służyli Jemu, ale abyśmy byli dla Niego Chrystusem.
Małgorzata, jeśli chodzi o Jean Vanier, to dla mnie sama jego twarz jest niesamowicie wymowna. To jest twarz chrześcijanina Chrystusa i jest niesamowicie dobra.
Andrzej Madej, przybyłem z misji z Turkmenistanu. Jestem oblatem Maryi Niepokalanej. Jakie to piękne, że na początku Kongresu Eucharystycznego Ziemia Kanadyjska jego prosi: bądź twarzą naszego Kościoła, bądź twarzą kanadyjskich chrześcijan. Ty jesteś godnym świadkiem, aby mówić do całego Kościoła katolickiego. Dla mnie było wielką łaską uczestniczyć w spotkaniu z Jeanem Vanier. Miałem nieodparte wrażenie, że słucham świętego, że mam łaskę być przy świętym.
Dla mnie najważniejsze było to, jak Jean Vanier podkreślał, że każdy człowiek jest bardzo ważny, jest ważny dla Boga i jest również bardzo ważny dla innych. Powiedział takie bardzo silne słowa, że jest wręcz obowiązkiem Kościoła, czyli nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa, aby wyciągnąć ręce, otworzyć serce do tych najbiedniejszych, do tych, których świat nie chce, bo albo są brzydcy, albo nieproduktywni, albo w jakiś sposób nie pasują do wymogów tego świata. Dotknęły mnie również słowa, powiedział to tak bardzo prosto: my musimy stać się głosem tych, którzy nie potrafią o sobie powiedzieć.
Dzisiaj kontynent, który uczestnicy otaczają modlitwą, to Europa. Do wygłoszenia katechezy organizatorzy zaprosili kardynała Filipa Barbarę, arcybiskupa Lyonu i prymasa Francji. Mówił on na temat Eucharystii jako pamiątki paschalnego misterium. Zaproszony katecheta studiował m.in. na kilku uczelniach paryskich, w seminarium duchownym na Sorbonie i w Instytucie Katolickim. Obronił doktorat z filozofii i licencjat z teologii. 17 grudnia 1977 roku przyjął święcenia kapłańskie i został inkardynowany do diecezji Krytyi. Dzisiaj do złożenia świadectwa w imieniu kontynentu europejskiego został poproszony ksiądz Nicolas Boutet, założyciel Bractwa Eucharystycznego. Ksiądz Nicolas urodził się w 1961 roku w Szwajcarii. Był adwokatem, naukowcem i politykiem. Brał udział w posiedzeniach Papieskiej Rady do Spraw Sprawiedliwości i Pokoju. W 1992 roku po wizycie w umieralniach Matki Teresy w Kalkucie sprzedał wszystko i został pustelnikiem. W 1997 roku założył w Saint-Maurice d'Agon Bractwo Eucharystyczne, jedną z wielu nowych wspólnot, które powstały po Soborze Watykańskim II. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marian Gil, Katolickie Studio Młodych, Quebec City.
Relacją z Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Quebecu kończymy nasze spotkanie z Państwem.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.